Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. W studio gość i jeden gość zdalnie. Dla Państwa to oczywiście żadna różnica, bo i tak zdalnie wszystkich Państwo słyszą. Ale w studio pan profesor Marek Masztalerz, Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dzień dobry, panie
dzień
profesorze.
Dobry panu, dzień dobry państwu.
I zdalnie pan doktor Marcin Osikowicz z Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czyli księgowi, można powiedzieć, dzisiaj w programie Owczarek. Także księgowi w studio, księgowi zdalnie i księgowi w kulturze. Bo księgowi w kulturze to jest tytuł książki, która ukazała się w 2020 roku nakładem wydawnictwa Jus Publicum, której to książki autorami są właśnie pan profesor Marek Masztalerz i pan doktor Marcin Osikowicz. I kiedy dowiedziałem się o tej książce od znajomego, pomyślałem sobie, o doskonale, księgowi w kulturze to z pewnością jest wyzwanie być księgowym i pracować w branży kultury, no bo to trzeba wszystko traktować nie tak, jak się traktuje. I podejrzewam, że podobną intuicję na temat tytułu mieli autorzy i w pierwszym zdaniu mówią, to nie jest książka o księgowych, którzy robią w kulturze. To jest książka o tym, w jaki sposób księgowi są postrzegani, czyli o stereotypach księgowych, ale też może o tym, w jaki sposób księgowi chcieliby być postrzegani w tekstach kultury, w książkach, w opowiadaniach, na obrazach, ale też w kinie. A ta intuicja, ten pomysł na książkę, to pojawił się pan profesor Marek Masztalerz.
Pomysł na książkę właściwie zrodził się najpierw, myślę, w głowie Marcina, który przez kilka lat tak właściwie w ramach działalności poza uczelnianej prowadził bloga pod tytułem Księgowi w popkulturze i tam zamieszczał posty, które dotyczyły jakichś filmów, które obejrzał. Było już ich tam wtedy kilkanaście, kiedy w trakcie rozmowy ze mną, kiedy wiedział, że zajmuję się trochę dziwnymi tematami w pracy naukowej, ponieważ wtedy akurat pisałem na temat języka w rachunkowości, narracji, wpadł na taki pomysł, żeby połączyć te nasze różne spojrzenia, różne siły, no i napisać coś, co będzie takim bardziej opracowaniem zwartym, które może być jednocześnie naukowe, ale też trafi do jakiejś szerszej publiczności. Myślę, że Marcin tutaj mógłby ze swojej perspektywy dopowiedzieć, jak...
Panie doktorze, bardzo prosimy.
A oczywiście ja mogę dopowiedzieć. Ja zaznaczę tylko, że pomysł tak naprawdę nie zrodził się nawet w mojej głowie, tylko on się zrodził w głowie kierownika naszej katedry, czyli mojego szefa, pana profesora doktora Węckiego, który przy okazji jakiejś kolacji, tak zwanej gala dinner, co się odmienia ten gala dinner w trakcie zjazdu Katedry Rachunkowości, zaproponował, żebym się zajął kwestią pojawiania się księgowych w różnych filmach i obawiam się, że on trochę nie spodziewał się, co z tego wyniknie. No zresztą ja też nie. W każdym razie rzeczywiście najpierw tytuł całości tych moich esejów miał się nazywać Księgowi w popkulturze, ale wyszliśmy trochę poza sferę pop w efekcie. W związku z tym wycięliśmy przedrostek.
Oczywiście od czasu wydania książki wiele się zmieniło w naszym myśleniu o świecie i pewnie w 2019 roku, czyli przed wydaniem książki, kiedy ta książka powstawała, tytuł księgowi pewnie należałoby, każdy by odczytał, jako osoby, które zajmują się księgowością. Dzisiaj ktoś powie, ale jak to księgowi? A co z kobietami? Dlaczego nie księgowe w kulturze? Więc rozumiem, tak wyczuwam, że chodziło o osoby, które zajmują się księgowością, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, jak i wszelkie inne osoby. Ale to też, szanowni państwo, jest fascynująca chyba pierwsza różnica, którą uświadomiłem sobie dopiero czytając tę książkę, że kiedy mówimy księgowy, to prawdopodobnie znajdujemy się może w Europie Zachodniej, a z pewnością w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, bo kiedy myślimy o stereotypach, to księgowością w Ameryce Północnej zwykle zajmuje się mężczyzna. Na szczycie, czy główny księgowy, czy w ogóle księgowy, który pomaga nam się ze swoimi zeznaniami podatkowymi uporać, przeważnie jest mężczyzną, stereotypowo. Natomiast Polska, księgowy, któż by poszedł do księgowego? Każdy idzie do księgowej, prawda?
Tak, to nawet nie jest kwestia stereotypu. Ja swego czasu, podobnie jak kilka innych też osób w Polsce, zainteresowałem się tematem właśnie tego płci w zawodach związanych z rachunkowością i okazuje się, że ten stereotyp właściwie odpowiada rzeczywistości, ponieważ w różnych oczywiście zawodach księgowych, audytorów, osób zajmujących się na przykład doradztwem kobiety w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo też w innych krajach dawnego bloku postsowieckiego, właśnie dominują jakby procentowo, statystycznie. Natomiast faktycznie w tych krajach zachodnich większość to są jednak mężczyźni. Także to z jednej strony jest jakiś stereotyp taki społeczny, że to księgowa, jakaś pani Halinka czy inna kobieta. Natomiast faktem jest, że liczby mówią same za siebie, że tych kobiet jest jednak więcej. Ale to się też potem właśnie przekłada na pewne reprezentacje tych księgowych w wytworach kultury, bo jak oglądamy na przykład te amerykańskie filmy, załóżmy amerykańskie, to tam najczęściej te postacie księgowych, tak jak przecież w różnych esejach, które są w tej książce, to zazwyczaj byli mężczyźni, natomiast w na przykład polskim kinie, jeżeli już pojawia się jakaś postać księgowego, a właśnie księgowej, to właśnie jakaś kobieta.
To pan doktor Marcin Osikowicz.
No tak, mnie tu przychodzi do głowy szereg postaci, przy czym zacznijmy może od właśnie kwestii tytułu. Ja jestem jak najbardziej za feminatywami, tylko że tytuł musiałby brzmieć jakoś dość pokracznie w rodzaju księgowi i księgowe.
Albo osoby księgujące.
Albo osoby księgujące, co jakby wywróciłoby koncept.
Dlaczego kultura jest w rodzaju żeńskiego?
Może się w ten sposób to równoważyć, rzeczywiście. Natomiast tak, rzeczywiście jest. No, pan nas przedstawił jako księgowych, ale to tak nie do końca prawda, bo my jesteśmy bardziej nauczycielami księgowych, my szkolimy księgowych.
Pasowało mi tak do dobrego otwarcia.
Tak. Oczywiście. Natomiast szkoląc księgowych, rzeczywiście jest tak, że jeżeli siedzimy przed grupą, bardziej stoimy przed grupą 30-osobową, to tam mężczyzn jest ze trzech zazwyczaj, a cała reszta to są kobiety. No po prostu taka jest specyfika branży. I to pewnie się również przekłada na postaci, które się pojawiają w różnych polskich utworach. No żeby daleko nie sięgnąć, jak pan Szczygieł pisze o księgowej, no to pisze o księgowej, prawda? I kilka innych postaci z polskiej literatury i w polskich firmach, na przykład u Zanussiego bilans kwartalny, no to pojawia się zdecydowanie księgowa. A w filmach amerykańskich rzeczywiście, jak tak się zastanowić, nie robiłem takich statystyk, ale to zdecydowanie są mężczyźni. Tak.
Ale dlaczego właśnie, na czym polega specyfika zawodu, która jest inną specyfiką w jednej przestrzeni geograficzno-polityczno-ekonomicznej, a w innej jest inna? Dlaczego ten zawód przyciąga kobiety w przeważającej części, na przykład w Polsce, i mężczyzn, nie wiem, w Stanach czy w Kanadzie?
Znaczy ja myślę, że jednym z takich ciekawych tropów jest to, o czym pisała Polka, ale pracująca naukowo od wielu lat w Szwecji, Barbara Czarniawska, znana osoba, powiedzmy, w świecie nauki, nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych. Ona napisała swego czasu tekst o tym, że te kobiety w właśnie między innymi w Polsce czy w innych krajach zajęły się rachunkowością, powiedzmy, chętniej niż mężczyźni, ponieważ jest to jakoś uwarunkowane historycznie. To znaczy w XIX wieku, kiedy na przykład mężczyźni brali udział w różnych, czy to wojnach, czy powstaniach, czy po prostu zajmowali się różnymi rzeczami, one jak gdyby wtedy jeszcze nie pracowały jako księgowe, ale już zajmowały się całym tym, powiedzmy, majątkiem, zarządzaniem, jakimś tam domowym gospodarstwem, budżetem. No i w tym upatruję jakby tego, że z czasem w wieku XX, no właśnie, dość masowo zaczęły się zajmować rachunkowością. Możliwe też, że to była kwestia tych czasów powojennych, kiedy kobiety, no jest to jakiś pozytywny aspekt oczywiście tamtych lat, kiedy kobiety zyskały właściwie wiele takich nowych możliwości, których jeszcze przed wojną nie miały. Zostały właściwie dopuszczone do wielu różnych zawodów i tak dalej. No i w tym znalazł pewną taką może niszę. Może ten zawód, może ta praca nie była postrzegana, to tylko oczywiście gdybam, jako interesująca, pełna wyzwań. Panowie może szukali bardziej takich rzeczy atrakcyjnych, dynamicznych, a księgowość zawsze kojarzyła się z pracą taką dość papierkową, cichą, w zaciszu biura.
Ale tylko pozornie, jak pokazują niektóre obrazy kultury. Powrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Informacja o 10.20. Księgowi w kulturze, wydawnictwo Jus Publicum. Autorami są pan profesor Marek Masztalerz i pan dr Marcin Osikowicz. Informacje po informacjach, wracamy. Owczarek. Księgowi w kulturze. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Jus Publicum. Autorzy to pan dr Marcin Osikowicz z Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i pan profesor Marek Masztalerz z Katedry Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ja bym tutaj do naszej rozmowy zakreślił taki trójkąt, czyli z jednej strony jeden wierzchołek to jest, w jaki sposób księgowi są postrzegani przez społeczeństwo i pewnie można zapytać, które społeczeństwo, ale na razie zostawmy. Drugi wierzchołek to byłby, w jaki sposób księgowi chcieliby być postrzegani, a trzeci, w jaki sposób są właśnie portretowani. I tutaj tych sposobów jest więcej niż jeden i o tym jest mniej więcej ta książka, ale zobaczmy, jakby to wyglądało. W jaki sposób są postrzegani, w jaki sposób chcieliby być i w jaki sposób są opisywani. Pan profesor Marek Masztalerz.
No, księgowi w społeczeństwie raczej nie są postrzegani zbyt pozytywnie. W tym sensie oczywiście, dobra, z jednej strony są postrzegani jako osoby profesjonalne, które znają się na rzeczy, znają przepisy, są potrzebni, no bo każdy biznes musi prowadzić jakąś formę księgowości, bardziej czy mniej uproszczoną. Natomiast są też portretowani czy postrzegani w tak stereotypowo jako osoby trochę nudne, trochę takie wycofane, mało otwarte na innych, zawracające głowę szczegółami. Tak zwane liczy krupy, czy tam po angielsku mówi się na to bean counter, czyli taka osoba, dosłownie tłumacząc, która liczy ziarenka fasoli, prawda, jest dokładna, bardzo taka, prawda, skupiona na szczegółowych zagadnieniach. Natomiast ciekawostką jest to, że to postrzeganie społeczne księgowych zależy też czasami, z niektórych badań tak wynika, od tego, gdzie ci księgowi są zatrudnieni. To znaczy mam na myśli to, że jeżeli to jest księgowy, księgowa, który pracuje u nas w firmie, no to zazwyczaj, czy w jakiejś innej firmie, ale jest zatrudniony w ramach działu księgowości, no to właśnie mówi się, że to na przykład jest hamulcowy biznesu, bo ciągle coś dopytuje, ciągle widzi jakieś problemy, nie rozumie, że menedżerowie, prawda, walczą tam o życie firmy, dochody i tak dalej. Natomiast jeśli to są księgowi z biur rachunkowych, czyli takich zewnętrznych podmiotów, które za pieniądze świadczą usługi księgowe, to tutaj zazwyczaj jest tak, że na nich się patrzy właśnie jako takich dostawców profesjonalnych usług.
I bardzo kreatywnych.
Tak, kreatywnych. To jest ciekawe, trochę takie też zaskakujące, że w zależności od miejsca zatrudnienia inaczej ich się widzi.
Pan doktor Marcin Osikowicz, w jaki sposób księgowi chcieliby być postrzegani? Czy to ten portret, który nakreślił pan profesor Marek Masztalerz, to jest portret, który odpowiada im, czy być może chcieliby czegoś innego, więcej, mniej, bardziej?
A to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę myśmy w ogóle się tym nie zajmowali. Jak księgowi chcieliby być postrzegani przez samych siebie, to
bardziej myślę w kontekście tych także edukacji, którą panowie prowadzą. Pewnie no tak, coś tam się pojawiało.
Oczywiście, że tak. Najbardziej jakby sam obraz samych księgowych, czyli powiedzmy lustro z lekko podkoloryzowane, to są reklamy kierowane do księgowych, no bo kto jak kto, ale specjaliści od marketingu jakby potrafią trafiać w te czułe punkty i tam podkręcać trochę ten obraz. W związku z tym, jak się tak przyjrzeć reklamom, które są kierowane do księgowych, na przykład reklamy programów do księgowości albo tego rodzaju narzędzi, no to tam księgowi i księgowe są takimi kanonami profesjonalizmu, tak? Garsonki, garnitury.
Czyli też dobrze ubrani.
Białe mankiety, tak, dobrze ubrani, uśmiechnięci, zadbani i pewni siebie. I to jest to, co zapewne, bo tak jak mówię, nasze badania nie dotyczyły tej sprawy, ale to jest zapewne to, co oni by chcieli widzieć samych siebie. A jak są portretowani...
No to o tym jest ta książka.
Są portretowani różnie. Tak, to o tym jest ta książka. No, są portretowani według stereotypów lub w kontrze do stereotypów, dlatego że twórcy dzieł różnych mają to do siebie, że albo taką postać jak księgowy czy księgowa wykorzystują zgodnie ze schematem, dlatego że jest im to do czegoś użyteczne, to znaczy i wtedy właśnie pokazują księgowego lub księgową według standardu, to znaczy kogoś dokładnego, niekoniecznie błyskotliwego, co jest stereotypem oczywiście krzywdzącym, niemniej jednak istnieje. Natomiast są takie dzieła, które ten stereotyp ogrywają w różny sposób i na przykład pokazują księgowego jako z jednej strony profesjonalistę, ale tak naprawdę ta jego profesja jest przykrywką dla zupełnie innej działalności. Na przykład jest taki film z Benem Affleckiem o tytule oczywiście księgowy, gdzie główny bohater jest seryjnym zabójcą, właściwie killerem do wynajęcia, ale też księgowym przy tej okazji. Znaczy właściwie bardziej księgowym dla instytucji, które niekoniecznie wybaczają błędy i w związku z tym trzeba również podejmować inną działalność. Także to tak działa. Według stereotypu lub w kontrze do stereotypu.
Pan profesor Marek Masztalerz.
Chciałem tylko dodać w nawiązaniu do tych reklam, piszemy o tym też w książce, że w latach 80. jedna z firm, która dostarcza oprogramowanie dla działów księgowych, opublikowała w czasopiśmie w Wielkiej Brytanii, takim skierowanym właśnie do księgowych, do dyrektorów finansowych, reklamę całostronicową, która przedstawiała kobietę ubraną w błyszczący lateksowy kostium w takiej pozie no, dość wyzywającej. I ta reklama no, miała, może była za wcześnie, a w każdym razie miała na celu jakby złamać ten stereotyp, przyciągnąć uwagę. No skończyła się w ten sposób, że wywołało to ogromne oburzenie czytelników. Przychodziły listy, a nawet Stowarzyszenie Księgowych Szkocji zagroziło, że przestanie w ogóle
nosić lateks.
Prenumerować, tak. Prenumerować to czasopismo. Natomiast no, księgowi, tak jeszcze wracając do samego pytania, rzeczywiście przedmiotem jakby podstawowym tutaj książki był raczej wizerunek księgowych w dziełach kultury różnych, natomiast w pierwszej części też tam nawiązujemy do różnych wyników badań takich, powiedzmy, społecznych i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce kilka lat temu przeprowadziło takie właśnie badania autoportret księgowych, gdzie między innymi właśnie szukano odpowiedzi na pytanie, jak księgowi chcieliby być postrzegani, no i oczywiście chcieliby być być postrzegani jako profesjonaliści, jako osoby godne zaufania, jako też osoby, które są partnerem dla zarządzających, a nie tylko jakimś tam dostawcą złych wiadomości.
Z jakim zwierzęciem kojarzy się księgowy? Sowa, gdyż musi mieć dużą wiedzę, mądrość, spokój, opanowanie. Lis, gdyż musi wykazać się sprytem, przebiegłością, chytrością, kreatywnością. Leniwiec, bo robi wszystko powoli, spokojnie, dokładnie, nie podejmuje pochopnych decyzji. I mrówka, pracowity, wytrwały, skrupulatny, dąży do określonego celu, często jest niedoceniany.
Tak, to z badań koleżanki naszej Marty Nowak, która zresztą recenzowała naszą książkę. Ona zastosowała taką tak zwaną metodę zoomorficzną, czyli żeby dowiedzieć się, jak się postrzega księgowych w społeczeństwie, pytała o skojarzenia z różnymi zwierzętami.
Ale księgowy, który zamienił się w niedźwiedzia, przeczy temu stereotypowi. Jest takie opowiadanie.
Tak.
No właśnie, ale oprócz...
Ale on wyszedł ze swojej skóry, dodajmy.
Oprócz stereotypów, które są właśnie przełamywane albo utrwalane w tekstach kultury, mamy też informacje prasowe, doniesienia o tym, co się dzieje. I powrócę na chwilę do początku naszej audycji, czyli płeć w księgowości. I kiedy myślimy o księgowym, który coś nabroił, to jeżeli to jest coś takiego podszyte jednak pewną bohaterskością, pomimo tego, że jest nielegalne, to zwykle to jest mężczyzna, tak? Że to jest jakiś księgowy, który wymyślił taki przekręt stulecia, tak? Ale jest jakiś przebłysk geniuszu, pomimo że jest to też przestępstwo. Ale kiedy to o kobietach księgowych piszą media, to zwykle w kontekście kradzieży, tak? Że księgowa ukradła, tak, przywłaszczyła, zrobiła przekręt.
Tak, wyprowadziła, ukradła. To jest zresztą ciekawe, bo wystarczy właśnie wpisać w wyszukiwarce takie sformułowanie księgowa ukradła i można znaleźć całą masę artykułów. To są często sprawy na grube pieniądze. Nie są to jakieś tam, powiedzmy, drobiazgi. Są to często sprawy, które były bardzo inteligentnie, sprytnie zaplanowane. To nie były takie kradzieże, powiedzmy, no tak w przenośni bezczelne, czyli że księgowa sobie przelała pieniądze z konta firmy. To były dokładnie zaplanowane procedery.
Poza tym, jak powiedział profesor Hanausek od kryminalistyki kiedyś, człowiek popełnia takie przestępstwa, które jest w stanie popełnić. W związku z tym jakby to wszystko trochę zależy również od tego, jakie są możliwości wyprowadzania, koło jakiego skarbca siedzisz i masz do niego klucz.
O, prawda? Będę o tym pamiętał. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Pan doktor Marcin Osikowicz, pan profesor Marek Masztalerz, autorzy książki Księgowi w kulturze. Informacje o 10.40. Po informacjach wracamy. Owczarek. Księgowi w kulturze. Autorzy pan dr Marcin Osikowicz i pan profesor Marek Masztalerz są gośćmi dzisiejszego programu i chyba myślę, że możemy wskoczyć do książki, tym bardziej, że pan dr Marcin Osikowicz już zaproponował taką pierwszą postać, czyli rolę Bena Afflecka w filmie Księgowy, który jest trochę takim introwertykiem, autystykiem wręcz, którego zawód wykonywany stoi w sprzeczności z tym drugim zawodem wykonywanym, czyli jako płatny zabójca z jednej strony, a z drugiej strony jako księgowy. No ale też jest to człowiek świetnie wyszkolony, zna sztuki walki, to jest, zdaje się, zasługa jego ojca, który postanowił, że dzieci czy synów będzie gdyby przygotowywał do tego, co czeka je po wejściu w dorosłość. A na drugim gdyby końcu tej tęczy mamy na przykład księgowego z filmu o Capone i Nessie. I to jest księgowy, który właśnie ma być przełomem śledztwa, ma pozwolić wreszcie władzom federalnym na to, żeby gangstera chicagowskiego a la Capone wreszcie przyszpilić. No i to taki jest portret trochę właśnie zahukanego, przestraszonego człowieka, który być może na początku nie wiedział, w co się pakuje, ale teraz już jest za późno, tak?
Oj, tam nie wiedział. Mafia ma swoich księgowych bardzo dobrze wyszkolonych i zapewne działających z pełną świadomością tego, co się dzieje dookoła nich, ale rzeczywiście jest tak, że na przykładzie tych dwóch dzieł filmowych widać, jak można, jak księgowy pojawia się w sytuacji, kiedy jest to rola epizodyczna i tak naprawdę jest bardziej przedmiotem niż podmiotem akcji, a jak postać księgowego jest rozgrywana, kiedy jest on pierwszą postacią pierwszoplanową.
Jak w filmie Shawshank Redemption, tak? Skazani na Shawshank na przykład.
O, na przykład, tak. Tam główny bohater z braku lepszych pomysłów na życie w więzieniu rzeczywiście staje się między innymi księgowym dyrektora więzienia.
I całej obsługi i strażników.
O tak, jakby wszystkich ich obsługuje i na końcu wszystkich nich doprowadza do klęski. Oczywiście, w związku z tym widać, że tam, gdzie twórca decyduje się na rolę, na umieszczenie księgowego w roli drugoplanowej, no to taki księgowy musi być rozpoznawalny. W związku z tym jakby wszystkie stereotypy, które my jako widzowie czy czytelnicy mamy w głowie, no to one są wtedy użyte, żeby zasygnalizować z daleka, że to postać, to jest właśnie księgowy, tak? Konus w okularach, steczką pod pachą, uciekający z jednej strony na przykład przed mafią, a z drugiej strony przed policją. A tam, gdzie mamy pierwszoplanową postać, no to ona jest przynajmniej dwuwymiarowa, prawda? To znaczy z jednej strony jest to profesjonalista, a z drugiej strony jest to ktoś zupełnie z innej bajki i jednocześnie to działa. Ben Affleck zresztą w tej roli autystyka wypadł świetnie, dlatego że on generalnie nie ma mimiki, więc idealnie.
Mimo, że go nie lubisz.
Tak, to chyba wyczuwa się na kartach tej książki, że...
Ale trafił na okładkę. No, powiedzmy, wizualizacja tej postaci tak. Akurat.
No dobrze, nietypowi księgowi, a w tekstach kultury, w obrazach, w piosenkach. Pan profesor Marek Masztaleś.
Znaczy ja myślę, że w ogóle, ponieważ w książce analizujemy, czy może nie analizujemy, ale przedstawiamy pewne impresje dotyczące wizerunku księgowych w blisko 70 różnych dziełach, to na co warto też zwrócić uwagę, to fakt, że te różne utwory w ogóle nie potwierdzają, że jest jakiś jeden stereotyp, a w każdym razie w oczach twórców, autorów książek, powieści czy filmowców te stereotypy można zawsze złamać, przedstawić tych księgowych sposób, albo taki bardziej zabawny, jak to czasami bywa na przykład w skeczach Monty Pythona, albo w sposób taki no właśnie bardziej brutalny, jako księgowy, jako morderca, czy członek mafii, czy księgowy, jako ktoś, kto właściwie gra pierwsze skrzypce w jakichś tam sensacyjnych zdarzeniach. W piosenkach, tutaj troszeczkę to było oczywiście... Myślę, że Marcin mógłby powiedzieć o księgowym szatanie. Bo to był twój pomysł.
U Buchakowa?
Nie, księgowy szatan. Szatyn
versus szatan występuje, tak. Występuje w piosence i rzeczywiście jest to jedyna piosenka, na którą się natknąłem, gdzie...
Czarno-czarni? Księgowego,
tak, czarno-czarni. Gdzie ta postać jest jakoś, bo ja wiem, nietypowa. W pozostałych przypadkach księgowego się powołuje właśnie dlatego, żeby jakby ograć jego stereotyp, natomiast tu księgowy szatan, który podstawia fakturę już dawno zapłaconą i ogólnie rzecz biorąc męczy i dręczy, no to jest coś innego.
Dobrze mieć też, na przykład, jeżeli ktoś chce być księgowym najbogatszego handlarza narkotyków na świecie, to dobrze jest być spokrewnionym z tym handlarzem, jeżeli chce się być jego księgowym.
Tak, pan redaktor mówi o bracie Pablo Escobara, tak. O Roberto Escobarze, który napisał książkę biograficzną, przedstawiając swoją rolę w kartelu narkotykowym z Medellin. Jemu udało się to przeżyć w ogóle, mimo tego, że był bardzo, bardzo niebezpiecznej organizacji, znaczy organizacji, która nie wróżyła długiego życia jej członkom. Chyba zresztą w ogóle ten Roberto Escobar, który był księgowym kartelu, bodajże był jednym z nielicznych członków działu księgowości, który przeżył. Z tego, co czytałem, to tam pozostała część działu działu księgowości została na jakimś etapie po prostu wybita. Ale co ciekawe, właśnie wracając do kwestii, jak mafia organizuje księgowość, to organizuje bardzo profesjonalnie. Tam młodym ludziom sponsorowano studia na Wydziale Rachunkowości, po czym zatrudniano ich bezpośrednio do pracy w dziale księgowości kartelu narkotykowego.
Czyli organizacja, która dbała o przyszłość studentów.
Tak, zdecydowanie.
No i pozwalała im oczywiście wykorzystać w pełni wiedzę i potencjał.
Wiedzę i produkt, tak. Którym się organizacja zajmowała.
Ale nie tak studentów oczywiście kształcimy, dużą wagę przykładamy.
Nie tylko tak.
Zresztą nigdy nie wiemy, kto jest akurat naszym studentem, jakie są ukryte cele.
No właśnie, czy pojawiają się właśnie wśród studentów?
Ty nigdy nie wiesz, jakiego czarownika wypuścisz ze szkoły czarodziejów.
Tak,
ale zdarza się, że studenci lub studentki zadają takie pytania, które by wskazywały, że przygotowują się do kariery w branży zorganizowanej przestępczości?
Takie nie, ale na pewno zadają pytania i to zawsze ożywia, od razu cała sala się ożywia, kiedy chcą wiedzieć, a jak można coś ukryć, a jak można coś zrobić troszeczkę inaczej. Nie możemy jak gdyby tego w ten sposób przedstawiać na zajęciach, ewentualnie w ramach powiedzmy ostrzeżenia, czego nie robić. Natomiast
Zbliża się czas rozliczeń, więc bardzo liczymy, że panowie coś podpowiedzą.
Natomiast rachunkowość jako taka daje oczywiście ogromne pole do popisu i do działań, które są jak najbardziej zgodne z prawem, czyli powiedzmy kreatywność wcale nie jest taka ograniczona w tej pracy. To zresztą samo to określenie kreatywna rachunkowość, my go nie lubimy, albo inaczej, dla nas ono jest pozytywne jako środowiska księgowych czy środowisko rachunkowości i na te różne oszustwa czy takie rzeczy, które już wykraczają poza dopuszczalne normy, mówimy agresywna rachunkowość, żeby tak nie stawiać równości pomiędzy kreatywnością a oszukiwaniem czy manipulacjami.
No bo to jest w ogóle fascynująca rzecz. Że to, że autorzy, autorki dostrzegli w tej postaci księgowego tyle możliwości. No bo oto mamy osobę, która zarządza w cudzysłowie lub bez jakąś momentami potężną fortuną, ale to nie jest fortuna, która należy do tej osoby, tak? Więc mamy trochę takie...
Dlatego jest potrzebny, prawda, ten profesjonalny księgowy, który jak gdyby uwiarygodni to, że te pieniądze, te dochody są uczciwe, legalne, w jakiś sposób, mówiąc językiem takim, prawda, potocznym, wypierze te środki tak, żeby jakiś urząd czy jakaś instytucja kontrolna nie podważał tej...
Pan doktor Marcin Osikowicz, przerwałem panu tak bezczelnie, przepraszam.
Tylko troszeczkę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że samo sformułowanie kreatywna księgowość w kontekście takim szerszym pojawiło się na początku lat 2000 po aferze Enronu, gigantycznego przedsiębiorstwa amerykańskiego, które z wielkim hukiem zbankrutowało, a zaraz za bankructwem tego przedsiębiorstwa poszło bankructwo firmy audytorskiej, czyli księgowych, którzy jakby te oszustwa zarządu przykrywały. I wtedy jakby na tej fali zainteresowania tym właściwie, co tam się wydarzyło i co się jeszcze może wydarzyć w innych firmach, sformułowanie kreatywna księgowość przeszło do jakby czarnej legendy księgowości, bo generalnie tak jak Marek powiedział, rachunkowość jest kreacją, no to jest kreacja prawdziwego obrazu. Rachunkowość w ogóle jest sztuką mówienia prawdy. Natomiast oczywiście ma to swoją ciemną stronę, rzecz jasna, jeżeli ktoś tej prawdzie się sprzeniewierza.
Jeżeli ktoś poszukuje w księgowości w piosenkach, to oprócz wspomnianego utworu Czarno-Czarnych jest jeszcze piosenka Laskowskiego Kolorowej Jarmarki, gdzie przecież też w tym sensie dokonuje podliczenia tego, co
rozrachunku.
Kiedy myślę, co przegrałem, a co diabli wzięli, co straciłem z własnej woli, a co przeciw sobie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo panom dziękuję za rozmowę. Zapytam z niepokojem, w jaki sposób można książkę zdobyć, bo to chyba nie jest wcale takie łatwe.
A to jest akurat strasznie łatwe, dlatego że książka została przekazana do domeny publicznej. No, ona została wydana za pieniądze publiczne, więc jeżeli ktoś wpisze w wyszukiwarkę księgowi w kulturze, to natychmiast znajdą się ze dwa źródła.
Cudownie. To w takim razie link do
Narodowych Badań Rachunkowości. Tam można pobrać sobie w całości razem z pięknymi ilustracjami
Pani
profesor Justyny Machnickiej, którą tutaj pozdrawiamy oczywiście.
To link w takim razie załączymy w opisie audycji.
Księgowy Szatyn to nie jest piosenka Czarno-Czarnych.
Lux Torpeda. Mea culpa.
Tak.
Księgowi w kulturze, wydawnictwo Jus Publicum, autorzy dr Marcin Osikowicz, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i pan profesor Marek Masztalerz, Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również.
Informacje o 11:00, po informacjach wracamy do programu Off Czarek.